Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zwykle szukamy wrogów chrześcijaństwa gdzieś na zewnątrz, w globalnych i masońskich spiskach, jakby nie zauważając, że najskuteczniej niestety podkopuje się chrześcijaństwo od wewnątrz, a wpierw na drodze szerzenia irracjonalizmu w traktowaniu zasad moralnych i prawnych. Chrześcijaństwo to przecież królestwo prawdy, a zatem brak o nią dbałości podkopuje siły tego królestwa. Podstawowe znaczenie ma w nim jednak prawda o dobru, czyli prawda nie tylko o tym, jak żyć, ale wpierw prawda o tym, dlaczego tak właśnie należy żyć. Sama znajomość katalogu moralnie dobrych i moralnie złych czynów nie wystarczy jeszcze w królestwie prawdy, bo podstawowe znaczenie ma poprawne uzasadnienie tych ocen moralnych. Oczywiście sama taka wiedza jeszcze nie wystarcza do życia moralnie dobrego, ale bez tej wiedzy nie jest ono możliwe. Człowiek to bowiem istota rozumna, która zatem nie może żyć na w pełni ludzkim poziomie bez rozumienia racji takiego właśnie, a nie innego życia. Trzeba zatem dbać o poprawne uzasadnianie formułowanych norm moralnych i prawnych, bo inaczej zostaną naruszone same fundamenty Królestwa Prawdy. Akurat w tym roku wspominamy 30-lecie ogłoszenia encykliki świętego Jana Pawła II, Veritatis Splendor, którą świat chrześcijański już się dzisiaj jakby nie przejmuje, wnioskując po liczbie tegorocznych konferencji poświęconych temu tematowi. Znana mi jest tylko jedna. Encyklika diagnozuje tragiczny stan współczesnej katolickiej teologii moralnej. Po 30 latach chyba jednak nie ma żadnych znaków, że się cokolwiek zmieniło na lepsze. Ale już wtedy, niestety, wszyscy twierdzili, że ta encyklika ich nie dotyczy, bo papież albo ich nie zrozumiał, albo też krytykował innych. Można też odnieść wrażenie, że w powszechnym odczuciu temat kryzysu teologii moralnej jest raczej drugorzędny, bo jakoby ważniejszy jest problem na przykład naruszania liturgii, świętokradztwa, niezdyscyplinowanie rozwiązów duchownych czy wychwalanie zasług carycy Katarzyny II. Kryzys teologii moralnej traktowany jest w tej hierarchii nieszczęść drugorzędnie, bo słyszymy, wszyscy mają sumienie, jakoby nieomylny głos, któremu należy być posłusznym, który znakomicie funkcjonuje, nawet jeśli się nad nim nie pracuje. Zapomina się zatem, że sumienie wymaga wpierw rozwoju, usprawnienia, a pierwszą z tych sprawności sumienia jest cnota kardynalna roztropności. Ale sama ona się nie zjawia. Trzeba nad nią pracować, byleby zasady tej pracy nie były rozmywane przez błędną teologię moralną, która nie zechciała skorzystać z rad udzielonych w encyklice Veritatis Splendor. Jakie są tego konsekwencje? Pokazuje to historia nowożytnego chrześcijaństwa, które już niestety nie imponuje swoim pierwszym dynamizmem, a nawet w niektórych miejscach traci żywotność. Z jakiego powodu? Zdaniem ojca Jacka Woronieckiego, kandydata na ołtarze, filara współczesnego polskiego katolicyzmu, przyczyną tego kryzysu nowożytnego chrześcijaństwa jest właśnie kryzys nowożytnej teologii moralnej. Pisze o tym w zapomnianej całkowicie monografii Metoda i program nauczania teologii moralnej, wydanej w roku 1920. Najkrócej mówiąc, nowożytna teologia moralna skupiła się na roztrząsaniu tego, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone, zapominając o najważniejszym, podaniu poprawnego uzasadnienia, dlaczego tak właśnie należy lub nie należy postępować. Zaskakujące dzisiejsze cofanie się chrześcijaństwa w naszym kraju, rosnąca wrogość wobec naszej religii, ma u swych podstaw nie tylko szerzenie się moralnego występku, skoro prawda w oczy kole, ale także chyba nasze zaniedbania uzasadnienia tej prawdy oraz zaniedbania w szerzeniu tego uzasadnienia. Szczęść Boże!